czytamy, tak ostatnio czytaliśmy 13, zaczęliśmy czytać 13 rozdział Ewangelii Mateusza i przypowieść o siewcy, a dzisiaj wracamy trochę do wersetów, które wtedy opuściliśmy, a dzisiaj sobie będziemy o nich mówić, czyli wersety od 10 do 17 z 13 rozdziału Ewangelii Mateusza, przez którą idziemy tak systematycznie. I czytamy tam takie słowa. Wtedy podeszli uczniowie, czyli po tym, jak Jezus opowiedział im przypowieść o siewcy, i zapytali Go, dlaczego przemawiasz do nich, używając porównań? Wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebios, odpowiedział, ale im nie. Dlatego kto ma, ten jeszcze otrzyma i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zostanie odebrane również to, co ma. Mówię do nich w przypowieściach, bo patrzą, lecz nie widzą. Słuchają, lecz nie słyszą i nie rozumieją. Spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które głosi: będziecie się wsłuchiwać, lecz nie zrozumiecie. Będziecie się wpatrywać, lecz nie zobaczycie. Gdyż niewrażliwe stało się serce tego ludu, jego słuch przytępiony, oczy pozamykane, by nie zobaczyć oczami i nie usłyszeć uszami, by nie zrozumieć sercem i nie przeżyć nawrócenia i nie dać się uzdrowić. Lecz wasze oczy są szczęśliwe, ponieważ widzą, wasze uszy szczęśliwe, ponieważ słyszą. Zapewniam was, wielu proroków oraz ludzi prawych pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, ale nie zobaczyli. Pragnęło usłyszeć to, co wy słyszycie, ale nie usłyszeli. Także mamy taki fragment dosyć trudny. Ale zaczniemy od tego, tak jak uczniowie zapytali Jezusa, mówią, dlaczego przemawiasz do nich, używając porównań czy przypowieści, tak? I wiemy, że Jezus od tego momentu, wcześniej czytaliśmy kazanie na górze, on bardzo jasno i wyraźnie nauczał, brał fragmenty Starego Testamentu, pokazywał, jak należy je rozumieć. Tego nauczanie było bardzo takie trudne, ale wyraźne, tak? Natomiast w tym momencie, po tym jak Żydzi, czy przywódcy żydowscy, faryzeusze stwierdzili, że to wszystko, co dzieje się, jest robione mocą diabła i księcia demonów, Jezus zaczyna nauczać w przypowieściach. No i trochę komplikuje nam życie tym, tak? Dlatego, że te przypowieści, które są takimi prostymi historiami ilustrującymi pewne konkretne prawdy moralne lub duchowe, ale są też takimi trochę metaforami, trochę alegoriami, ale też nie do końca. I chwała Bogu, że ci uczniowie zapytali Jezusa, co znaczyła przypowieść o siewcy, bo gdybyśmy nie mieli może tego fragmentu wyjaśniającego tą przypowieść, to trochę byśmy musieli sobie głowę łamać, o co temu Panu Jezusowi chodziło z tymi ziarnami, z tymi glebami, tak? I mamy na szczęście niektóre przypowieści, które sam Jezus wyjaśnił. Ale mamy też inne, które nie są przez Niego wyjaśnione. I niektóre są w miarę oczywiste, w miarę proste, ale są inne, które do dzisiaj sprawiają, że łamiemy sobie głowę i zastanawiamy się, o co tam tak naprawdę chodzi. Nie wiem, na przykład przypowieść o nieuczciwym zarządcy, tak? Nie wiem, kto z was może śmiało powiedzieć, że naprawdę dobrze rozumie, o co tam Panu Jezusowi chodziło i jak w ogóle do tej przypowieści podejść. Myślę, że to jest jedna z takich przypowieści, pamiętacie, tak? Tam, gdzie zarządca odpisuje długi różnym dłużnikom, tak naprawdę oszukuje, kombinuje, robi różne dziwne rzeczy i na koniec go jeszcze chwalą za to, że dobrze zrobił, tak? Więc taka przypowieść, która no, nie jest prosta. Być może nie mamy wystarczająco informacji takich kulturowych, tak, jak to wtedy wyglądało. Kiedyś pewnie do niej dojdziemy i trzeba będzie się z nią pozmagać. Ale właśnie no, spotykamy takie momenty w tych przypowieściach. To nauczanie w przypowieściach nie jest zawsze dla nas łatwe i nigdy dla Kościoła nie było łatwe. Na różne sposoby je rozumiano, tak? Na początku zwłaszcza była taka tendencja, żeby rozwijać różne alegorie, różne elementy tych przypowieści. Taką klasyczną interpretacją na przykład Augustyna przypowieści o Samarytaninie. Nie wiem, czy kiedyś się spotkaliście, jak on tam zaczął rozwijać tę przypowieść. On mówił, że ten podróżny, który idzie do Jerozolimy, to jest Adam. Jerozolima, no to wiadomo, to Boże Królestwo. Bandyci to diabeł, tak? Lewita i kapłan to Stary Testament, który nic nie pomaga. Dlatego przeszli obok. Samarytanin to Chrystus. Ta gospoda to Kościół, a ten zarządzający gospodą to apostoł Paweł, tak? I takie miał właśnie wykład. No, jakby, jak to wziąć razem do kupy, to jakiś sens z tego jest. Aczkolwiek, jak zaczniemy wszystkie przypowieści w taki sposób rozważać, to można stworzyć wiele bardzo interesujących historii, niekoniecznie związanych z daną przypowieścią, tak? Ale tak było i do dzisiaj nie ma takiej ostatecznej zgody, jak do tych przypowieści podchodzić i jak je do końca interpretować. Dzisiaj już raczej nie staramy się właśnie tak dopasowywać tych różnych elementów i próbować wykombinować, co one znaczą, ale szukamy jakiegoś ogólnego sensu. Ale Biblia nie jest właśnie, tak jak mówię, Biblia nie jest instrukcją obsługi maszynki do mięsa albo pralki automatycznej, tak? Gdzie teoretycznie wszystko jest napisane, wciśnij A, potem B, przekręć tam coś tam i efekt będzie taki. Biblia jest księgą, która jest trochę bardziej skomplikowana niż instrukcja obsługi. Jest jakby instrukcją obsługi, często mówimy, to jest instrukcja obsługi człowieka w pewnym sensie, ale tak jak człowiek jest skomplikowaną dosyć konstrukcją, tak samo i Biblia jest taką księgą, która zachwyca właśnie swoją czasami taką złożonością i przynajmniej mnie, jak ją czytam, to czasami myślę sobie, o ludzie, ale Pan Bóg to ciekawie zrobił, używając do tego ludzi, używając do tego poetów, proroków, tak, i historyków i różnych innych ludzi. Stworzył taką księgę, którą można czytać i w zasadzie można ją czytać wielokrotnie i myślę, że każdy z nas ją czyta wielokrotnie i gdzieś tam w ciągu naszego życia cały czas odkrywają nam się jakieś kolejne głębie różnych rzeczy. Czasami może gdzieś odpływamy w dziwne interpretacje, czasami nie, ale zawsze możemy wrócić i spojrzeć na to z innej strony. I przypowieści są takimi też ciekawymi fragmentami. Ale cały ten fragment, który teraz tu bierzemy, on nie jest może przypowieścią, jest bardziej takim właśnie wyjaśnieniem, dlaczego Pan Jezus naucza w przypowieściach. I jakby ten fragment sam w sobie jest taki mało logiczny, tak? Dlatego, że jakby wszyscy raczej podchodzimy z takim zrozumieniem, że chcemy o Bogu czegoś nauczać właśnie po to, żeby ludzie zrozumieli, a nie po to, żeby ludzie nie zrozumieli, tak? A tu wydaje się, że te fragmenty, czy to, co mówi Pan Jezus i to, co mówi Izajasz, te cytaty z Izajasza mówią o tym, że ma być głoszone po to, żeby nie zrozumieli, ma być głoszone po to, żeby nie zobaczyli, po to, żeby się nie nawrócili, tak? Pomimo tego, że cała nasza logika i nasze takie pragnienie jest, że niechby się nawrócili, niechby zobaczyli, niechby zrozumieli. I wydaje się to jakieś takie sprzeczne samo w sobie. Ale musimy właśnie popatrzeć na to, że ten fragment sam w sobie jest, jakby nie możemy brać go tylko właśnie samego w sobie, ale musimy zrozumieć to, co już wspomniałem, że jest to taki punkt zwrotny w Ewangelii. Jest to punkt zwrotny, w którym najpierw przez tą część, którą czytaliśmy, wszyscy przyglądali się Jezusowi, jedni przyjmowali Jego nauczanie i szli za Nim, stawali się Jego uczniami, inni przyglądali się trochę sceptycznie i próbowali zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, ale te fragmenty, które niedawno czytaliśmy, one mówiły, że duża część, zwłaszcza jacyś przywódcy ludu w tym momencie już podjęli decyzję w swoim sercu, że to, co Jezus robi, nazwali to działaniem diabła, tak? Powiedzieli, siłą księcia demonów wyrzuca demony, to jest wszystko przez Belzebuba i jakby podjęli pewną decyzję, określili się w jedną albo w drugą stronę, jak chcą patrzeć na to, co Bóg czyni. I w tym momencie jest to taki właśnie tak jak powiedziałem, punkt zwrotny, jakiś taki punkt, w którym dla Mateusza, który sam jest Żydem, tak, i pisze do Żydów, jest to na pewno punkt wielkiego smutku i takiego, że właśnie jego naród, jako w postaci tych przywódców tego narodu, odrzucił to wszystko. I też, tak jak widzimy, Jezus dalej mówi, teraz będę nauczał w przypowieściach, bo wszystko, cała dalej historia Ewangelii idzie już teraz w kierunku ukrzyżowania, tak? W pewnym sensie dotychczas to wszystko wzrastało, takie napięcia, co oni zrobią, jak oni na to zareagują. Tutaj Jezus został przez nich odrzucony i teraz wszystko zmierza w kierunku tego, żeby został zabity właśnie przez tych przywódców swojego ludu, którzy podjęli taką decyzję w swoim sercu, że to nie jest Boże działanie, to nie jest to, co Bóg robi. I Jezus częściowo zaczyna nauczać w przypowieściach po to, żeby ten proces, tak patrząc z naszej ludzkiej perspektywy, jakby wydłużył się, tak? Po to, żeby nie rozumieli, żeby nie dali rady złapać go za słowo, żeby nie mogli gdzieś tam te przypowieści, można, tak jak już wspomnieliśmy, rozumieć. Niektórzy je rozumieją tak, inni tak, niektórzy wcale ich nie rozumieli, sami uczniowie ich nie rozumieli, bo mówili: Panie Jezu, a teraz nam wytłumacz, o co ci chodziło, jak już jesteśmy sami, tak? Więc jakby ich celem częściowo było to, żeby pewne rzeczy nie były wypowiedziane wprost, ale były wypowiedziane, żeby zrozumieli je ci, którzy chcą ich rozumieć. I wiecie, kluczowe w tym wszystkim jest, myślę, właśnie zrozumieć to, że cały ten fragment jest w kontekście tego, że pewna decyzja została już podjęta. I nawet jak patrzymy w księdze Izajasza, w tym miejscu, z których te wersety Izajasza zostały wzięte, to sytuacja w pewnym sensie była podobna. Znowu, Bóg powołuje Izajasza i mówi: będziesz głosił do tego ludu, ale oni będą tego słuchać, ale nic z tego nie zrozumieją. Ich oczy będą zamknięte, ich uszy będą zamknięte, i ponieważ ich serce stało się niewrażliwe. I sytuacja Izajasza w tym momencie była taka, że miał głosić do ludu, który również podjął pewne decyzje. Historycznie wiecie, że tam podzieliło się to królestwo Dawida na dwie części, było północne, południowe, i różne dziwne rzeczy między nimi się działy. W większości prorocy przychodzili do obu tych królestw i mówili: powinniście ufać Bogu, powinniście poddać się Bogu, po prostu Mu zaufać, nie próbować kombinować swoimi własnymi sposobami. I w tym momencie, kiedy Izajasz głosi, właśnie dzieje się coś w historii. Północne królestwo właśnie zostało zniszczone niedawno przez Asyryjczyków. Południowe królestwo poddało się tym Asyryjczykom, tak? Czytamy, że król właśnie Judy w pewnym momencie, kiedy bał się Aramejczyków i północnego królestwa, poprosił Asyryjczyków, żeby oni mu pomogli. Oddał im całe złoto, które miał, powiedział: ja się będę twoim synem, a ty tam tych moich wrogów zrób z nimi porządek. I Asyryjczycy zrobili porządek właśnie z wrogami Judy, tak? Zniszczyli północne królestwo, zniszczyli Damaszek, zniszczyli Aram, wszystko to podbili. Natomiast to, co dzieje się właśnie w czasach Izajasza, to, że Juda trochę podnosi się na sile. Poprzedni król doprowadza do tego, że to królestwo Judy staje się takie całkiem znowu znaczące, tak? I dzieje się coś takiego, że umiera władca Asyrii i przeciwko Asyrii zaczyna kombinować Egipt i Babilon, tak? Babilończycy próbują się zbuntować. I Juda widzi w tym momencie szansę dla siebie, tak? O, możemy tych, których prosiliśmy o opiekę, to możemy teraz pokombinować z Egiptem, możemy pokombinować z Babilonem i uda nam się tutaj coś ugrać. I Bóg znowu przez Izajasza do nich mówi: nie kombinujcie, tylko zaufajcie mi. Nie bawcie się w politykę, nie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, nie próbujcie gdzieś tam właśnie swoimi pomysłami zorganizować sobie pokoju, bezpieczeństwa i tego wszystkiego, czego pragniecie, ale zaufajcie mi. Problem jest taki, że naród już podjął decyzję. I władcy Judy już podjęli decyzję, że dogadają się z Egiptem, że dogadają się z Babilończykami, że razem wspólnie coś zrobią takiego, żeby to asyryjską opiekę jej się pozbyć i zafunkcjonować, odżyć na nowo. I Bóg mówi właśnie do Izajasza, będziesz do nich mówił, ale oni cię nie będą słuchać. Dlaczego? Dlatego, że oni już podjęli swoje decyzje. Oni już zaczęli kombinować na swoje sposoby, takie, które sami sobie wymyślili. Tak? Król Judy przyjął Babilończyków, znamy tę historię być może, którzy przyjechali, obejrzeli, pokazał im wszystkie swoje skarbce, całą swoją siłę. Tak naprawdę przyjechali po to, żeby się dogadać, żeby wspólnie właśnie zrobić to, na co mieli ochotę. I Bóg przez proroka mówi do niego, to był twój błąd. Tak? To był twój błąd. Ci Babilończycy, których przyjąłeś, z którymi się dogadywałeś, oni za jakiś czas przyjdą i zrobią z wami to samo, co Asyryjczycy zrobili z północnym królestwem. Także w pewnym sensie w całej tej historii musimy zwrócić uwagę na to, że właśnie prorok głosi już do ludzi, którzy podjęli pewną decyzję w swoim sercu. I ta decyzja głównie sprowadza się do tego, że postanowili załatwić sprawy po swojemu, tak jak oni uważają za słuszne, a nie poddali się Bogu, nie zaufali Bogu, nie powiedzieli, Boże, my nie wiemy, jak Ty to zrobisz, jak Ty ochronisz nas przed tymi imperiami, tak, czy tym wszystkim, co się dzieje, ale ufamy Tobie i poddamy się Twojemu prowadzeniu i po prostu będziemy robić to, co Ty powiesz. Nie, oni zaczęli kombinować, powiedzielibyśmy dzisiaj, na własną rękę. Zaczęli robić coś takiego. I podobna sytuacja dzieje się tutaj, tak jak wspomniałem. Żydzi podejmują ostateczną taką decyzję, że to jest wszystko od diabła. To nie jest Boże działanie. Tutaj Boga nie ma. To, co robi Jezus, nie jest Boże. Tylko pewna grupa Jego uczniów jakby dalej pozostaje Mu wierna. Żydzi stwierdzają, to nie może być Mesjasz, nie pasuje do naszego wyobrażenia, jaki powinien być i co powinien robić i w ogóle nam to nie pasuje, bo zrobi nam tu problem i przyjdą Rzymianie i zrobią z nami porządek, więc lepiej pozbądźmy się go, tak? Jak będziemy gdzieś tam czytać dalej, podejmują decyzję, że lepiej niech jeden człowiek zginie, niż cały naród miałby zginąć, tak? Z jego powodu. Oczywiście z historii wiemy, że wszystko było dokładnie na odwrót, bo oni później zrobili dokładnie to, czego tutaj jakby nie chcieli zrobić, czyli wybrali sobie różnych mesjaszy, którzy ich poprowadzili przeciwko Rzymowi i wszystko skończyło się zniszczeniem świątyni i Jerozolimy i wygnaniem ich stamtąd i wszystko potoczyło się tak jak się bali, tak? To, czego się bali, przyszło na nich, ale też właśnie z tego powodu, że nie umieli rozpoznać tych dwóch rzeczy. Więc kiedy człowiek, tak przenosząc to może na indywidualne takie zrozumienie, kiedy człowiek podejmuje pewną decyzję, to dalej jakby nie ma o czym jakby z nim gadać. Tak? Jeżeli człowiek podejmuje pewną decyzję, to kiedy mówisz do niego i próbujesz dalej no, mówić mu coś o Bożym rozwiązaniu, to często, nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, ale czasami to jest tak, że ludzie przychodzą i pytają o jakąś radę, tak? Mam taki problem i chciałbym, żebyś mi tam pomógł, pastorze albo nie pastorze, bo to różnie, żebyś pomógł mi rozwiązać ten problem. Niestety, bardzo często okazuje się tak, że ludzie przychodzą ale ludzie przychodzą, żeby usłyszeć to, co chcą usłyszeć, tak? Czyli czasami ta rada to chodzi o to, żeby usłyszeć to, co ja i tak już wymyśliłem sobie i tylko potrzebuję jakby potwierdzenia, tak? Że to w taki sposób trzeba by rozwiązać. I czasami rozmawiasz z takim człowiekiem i myślę, że jak ktoś komuś doradzał w czymś, to miał taką sytuację prędzej czy później, albo ją miał, albo będzie miał, że zaczynasz rozmawiać i masz inną radę dla tego człowieka i widzisz, że w pewnym momencie on się wyłącza. W pewnym momencie, kiedy widzisz, że twoja rada idzie w zupełnie inną stronę, to jego oczy przestają widzieć, a jego uszy przestają słyszeć. On jeszcze siedzi tam przed tobą i wysłuchuje, jakby w takim sensie fizycznie jest i ty do niego mówisz, ale widzisz, że mówisz, jak to się mówi takie polskie przysłowie, jak do ściany, tak? Mówisz jak do ściany. Człowiek już nie słucha tego, co chcesz mu powiedzieć, dlatego że on przyszedł do ciebie już z jakąś decyzją w swoim sercu, z jakimś jakimś postanowieniem, albo przynajmniej zaczątkiem tej decyzji i w zasadzie nie przyszedł po radę, tylko przyszedł po to, żebyś mu potwierdził, że to, co postanowił, jest słuszne. I kiedy to potwierdzenie, ono nie schodzi się, to człowiek przestaje słuchać. I przestaje jakby... No widzisz, to nawet fizycznie widać, tak? Nie wiem, ja myślę, że tak niektórzy z was kiwają głowami, że wiecie, o czym mówię. Bo tak jak mówię, nawet to czasami fizycznie widać, że po prostu tracisz uwagę tego człowieka. I wtedy ma on już uszy, ale nie słyszy i patrzy na ciebie oczami, ale nie widzi i w jego sercu już jest postanowienie. I problem jest z naszym sercem, tak? Problem jest najczęściej z naszym sercem, dlatego że właśnie to jest to, o czym Biblia mówi, że jest naszym największym problemem. Że w naszym sercu legną się nasze myśli, jeśli ich nie poddamy Bogu, to tak naprawdę te nasze myśli, te nasze sposoby, jak sobie radzić z różnymi rzeczami w życiu, prowadzą nas często na manowce, tak? Prowadzą nas często do tej niewoli, do której ten Izrael czy ta Juda poszła. Dlatego, że nasze serce jest przewrotne, mówi Biblia. A to, że jest przewrotne, oznacza, że często właśnie lęgną się w nim myśli, które niekoniecznie są Bożymi myślami, ale są naszymi. Dlatego, że jako ludzie mamy swoje sposoby, tak? Jesteśmy uczeni, od dziecka nas uczy się, jak sobie radzić z różnymi sytuacjami w życiu. Nasi rodzice nas uczą, idziemy do szkoły i uczymy się, jak sobie radzić, nie wiem, z rówieśnikami, jak sobie radzić z kimś, kto nam robi krzywdę, jak sobie radzić tam z takim czy innym problemem. I najczęściej to nie są najlepsze sposoby, tak? Są skuteczne. My się często uczymy skutecznych sposobów, natomiast rzadko uczymy się sposobów dobrych, tak? Bo wiemy, że Biblia mówi o dobrych sposobach. Mówi o przebaczeniu, mówi o miłości do nieprzyjaciół, o nadstawianiu drugiego policzka, o różnych takich rzeczach, które wydają się kiepskim rozwiązaniem, tak? Tak z ludzkiego punktu widzenia. Dla większości z nas tego typu rozwiązania to raczej są kiepskie rozwiązania, szczerze mówiąc, tak? No tak szczerze mówiąc, no nadstawić duży, długi policzek wydaje się dobrym rozwiązaniem. Tak po ludzku średnio, nie? Tym bardziej, że pewnie będzie boleśnie z tym policzkiem, jak go nadstawię. Czy wybaczyć komuś? Może to i dobre rozwiązanie, ale skomplikowane. Ale skomplikowane. Nie jest tak prosto wybaczyć jakiejś tam osobie, tak? Czy ponieść raczej szkodę, jak mówi apostoł Paweł, ponieście raczej szkodę niż żebyście mieli się tam z kimś sądzić i robić jakieś rzeczy. Czy nam się to wydaje dobrym rozwiązaniem? Teoretycznie tak, ale czy ja bym chciał go je zastosować? Tak średnio, nie? Z tą szkodą. Zawsze jest 10 przyczyn, dla których poniesienie szkody nie jest dobrym pomysłem w tym momencie w moim życiu, tak? I te biblijne, te Boże rozwiązania właśnie często wydają nam się mało atrakcyjne. Oczywiście powiedziałbym, że raczej one, to te są skuteczne, te nasze są mniej skuteczne, bo najczęściej prowadzą do zranień, do niszczenia relacji, można się wdawać w te różne psychologie, tak, że mamy różne mechanizmy, którymi sobie radzimy. Jedni, jak są ranieni, to kombinują tak, że to teraz ja będę szybciej ranił u tych innych, to oni już mi krzywdy nie zrobią, tak, i potem człowiek, który chodzi i lepiej ja go szybciej zrani niż on mnie, to będzie lepszy pomysł, nie? I gdzieś tam stajemy się tego typu osobowością, czy dziesiątkami innych sposobów się posługujemy jako ludzie po to, żeby sobie w życiu radzić, jak to się mówi. Ale najczęściej nie są to dobre sposoby, ostatecznie prowadzą ku słabym rozwiązaniom. Ale właśnie te sposoby często nasze serce nam je podpowiada, tak? I kiedy podejmujemy decyzję, że postąpię tak, a nie inaczej, to zamykamy swoje uszy na to, co robi w tym momencie Bóg w naszym życiu. Zamykamy swoje oczy na to, co Bóg chce uczynić w naszym życiu w tym momencie i stajemy się właśnie jak ci ludzie tutaj, czy jak Izrael w czasach, czy Juda w czasach Izajasza, że podjęliśmy decyzję i w zasadzie nasze serce staje się niewrażliwe. Nasze oczy przestają widzieć, nasze uszy przestają słyszeć i nie chcemy zrozumieć sercem tego, co się dzieje. Oczywiście później często zbieramy żniwo, tak, zbieramy owoc tego, co posialiśmy. I tak samo, tak jak wspomniałem, i zebrała Juda w tamtych czasach, i zebrali ci Żydzi, którzy oskarżyli Jezusa o działanie mocą demoniczną, i wszyscy oni zebrali jakby później owoc tego wszystkiego, ale wszystko to zaczęło się w ich sercu albo w ich głowie, jakkolwiek na to patrzymy, tak? Serce używamy jako pewnej metafory. Oczywiście w naszym sercu, tam w tym mięśniu, który tam pompuje w środku, nie ma takiej, to raczej w naszej głowie te rzeczy się lęgną, my dzisiaj wiemy, ale dla starożytnych serce było tym miejscem, w którym się czuje, którym podejmuje się jakieś ostateczne decyzje. Chociaż to w różnych kulturach jest różnie. Jak pracowaliśmy z Hakasami, to oni w wątrobie mieli uczucia na przykład. Tak? Inni, ale też mamy, że komuś coś leży na wątrobie, mówimy. Tak? Mamy takie pozostałości jakiegoś takiego myślenia, że tak naprawdę te różne nasze uczucia, myśli, decyzje to nie podejmowane są tu, tylko gdzieś tam w różnych dziwnych organach naszego ciała. Także mamy coś takiego. Ale kochani, przede wszystkim właśnie nasze serce i na to serce przyszedł Pan Jezus zwrócić uwagę, czyli nasze myśli. Dlatego też apostoł Paweł mówi, że tak naprawdę nasze życie takie chrześcijańskie to jest życie w walce po to, aby każdą myśl poddać Chrystusowi. Że do tego sprowadza się jakby w pewnym sensie nasza walka. Aby każdą naszą myśl, która przychodzi nam do głowy, poddać ją Chrystusowi i przepuścić przez ten filtr tego, co, jak to ktoś tam kiedyś ładnie to ukuł, co by zrobił Jezus, tak? Co by zrobił Jezus? I ta fraza ma swoje różne tam problemy też, ale gdzieś tam może opisuje tą istotę tego wszystkiego, że każda nasza myśl powinna być poddana Jemu i rozważona z Nim, czy to, co się dzieje, jest Bożym działaniem i jak mam z tego wyjść w sposób, który jest Boży. Ale kiedy podejmujemy swoje decyzje i podejmujemy je ostatecznie, to wchodzimy właśnie w tą sferę bycia ludźmi, których oczy są zamknięte. I tak jak Jezus powiedział, w tym momencie, kiedy zapada pewna ta zapadka, to okazuje się, że ten, który ma, czy temu, który tej zapadki, że tak powiem, mu nie zapadła, to ten, który ma, otrzyma więcej. Może iść dalej w tym procesie myślenia, tak? Jeżeli nie podejmujemy jakiejś uparcie, jakiejś decyzji, ale zostajemy otwarci na Boże działanie, chcemy słuchać, to może mamy szansę na więcej. Natomiast jeżeli odcinamy się od tego, tak jak oni, to nawet to, co mamy, gdzieś tam ucieknie. Nawet jeżeli pewna jakaś część prawdy, którą mamy, którą akceptujemy, w tym przypadku być może Jezus mówił właśnie o Żydach, którzy mieli Boże prawo, mieli te wszystkie Boży Stary Testament, tak, dużo Bożej mądrości i tak dalej, że nawet to, co zostało im dane, jeżeli nie pójdą dalej, nie odkryją Chrystusa, to nawet to nie będzie im pomocne i zostanie im odebrane w pewnym sensie. Nie będą w stanie zrobić z tego użytku. Ale ci, którzy mają i chcą iść dalej, będą mogli otrzymać więcej i w nadmiarze. Więc czytamy też dalej, że Jezus już pod koniec tego fragmentu mówi, że wasze oczy są szczęśliwe, ponieważ widzą, wasze uszy szczęśliwe, ponieważ słyszą. Zapewniam was, wielu proroków oraz ludzi prawych pragnęło zobaczyć to, co wy widzicie, ale nie zobaczyli. Pragnęło usłyszeć, co wy słyszycie, ale nie usłyszeli. Więc też w tym momencie Ewangelii właśnie widzimy, że ten punkt zwrotny jest takim punktem też tragicznym, tak? Tragicznym dla tych, którzy odrzucili Chrystusa, a jednocześnie szczęściem dla tych, którzy tego nie zrobili, tak? Apostoł mówi, wielu ludzi pragnęło być w tym miejscu, w którym wy jesteście, i zobaczyć to, co wy zobaczyliście, spotkać się z Chrystusem. W zasadzie było to dane niewielkiej ilości ludzi, tak? Jeżeli tak na to patrzymy, to był bardzo wąski wycinek czasu, kiedy ludzie mieli szansę zetknąć się z wcielonym Bogiem na ziemi w taki bezpośredni sposób. Tak? Oczywiście mamy Ducha Świętego, jesteśmy w Chrystusie i tak dalej, ale nie wiem jak wy, ale każdy z was pewnie ma w sobie taką ciekawość, jakby to było spotkać tego Chrystusa tak jak spotykam Halinkę, czy Czarka, czy Tadeusza, czy kogośkolwiek, stanąć z nim, porozmawiać, jak to było. Nie? To była taka wąska możliwość dana bardzo, bardzo niewielu ludziom, którzy później opisali to w tym Nowym Testamencie, jaki to miało na nich wpływ, i my czerpiemy już z tego ich świadectwa. Ale oni, ci ludzie, którzy spotykali, też ci faryzeusze, no mieli niesamowitą szansę, tak? Mieli niesamowitą możliwość, i z której nie skorzystali. Stanęli w obliczu unikalnej jakiejś możliwości i podjęli w swoim sercu decyzję, że to nie jest to. I myślę, że ta decyzja ostatecznie jest dla każdego z nas, tak? Dla każdego człowieka. Każdy z nas staje przed, w jakimś momencie swojego życia, myślę, zwłaszcza my, którzy gdzieś tam w tych chrześcijańskich krajach żyjemy, stajemy przed taką decyzją, co zrobię z tym, o czym słyszę, bo słyszymy o Chrystusie w taki czy inny sposób. Każdy z nas słyszał wiele razy. I stajemy przed taką decyzją, co zrobię, co z tym zrobię, tak? Czy odrzucę jako bajki i coś, co nie ma sensu, czy uwierzę i tak jak Pan Jezus powiedział, błogosławieni, którzy nie widzieli, ale uwierzyli. W pewnym sensie to jest ciekawe, że wydaje się, że właśnie nawet bardziej błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli, niż ci ludzie, którzy widzieli i uwierzyli w jakimś sensie, tak? Bo nie wiem, jak to działa. Jeszcze się dopiero teraz mi ta myśl przyszła, nad tym się nie zastanawiałem, ale jest coś w tym, że Bóg błogosławi naszą wiarę tych niewidzących nawet bardziej niż tych, którzy to widzieli. Ale ta decyzja jest do podjęcia. I w pewnym sensie ona jest do podjęcia nawet każdego dnia, tak? Dla każdego z nas. Ale wiemy, że większość z nas też stanęła kiedyś konkretnie w życiu przed taką decyzją. Co zrobię z tym dzisiaj, tak? Dzisiaj usłyszałem o Chrystusie jako tym, który może zmienić tą rzeczywistość, w której funkcjonuje, i większość z nas nie jest usatysfakcjonowanych w tej rzeczywistości, w której żyjemy, tak? Kiedy popatrzymy na ten świat, to nie jest najlepsze miejsce do życia w jakimś tam sensie. Ono ma potencjał, tak? My wszyscy widzimy piękno tego świata, my widzimy, patrząc gdzieś na góry, na morze, na jakieś piękne rzeczy, widzimy potencjał. Widzimy potencjał jakiś w relacjach, tak? Z ludźmi, kiedy mamy prawdziwych przyjaciół, kiedy mamy kogoś, kto się o nas troszczy, to widzimy potencjał, jak to może być, ale jednocześnie ten grzech, który jest w nas, ten potencjał, gdzieś tam ten świat nie jest taki. Pragniemy tej relacji, a jednocześnie cały czas je niszczymy, te relacje, tak? Czyli widać, że ludzi ciągnie do relacji, a później gdzieś nie dają rady w tym wszystkim. Patrzymy na to piękno tego świata, zachwycamy się nim, zachwycamy się piękną górą, ale za chwilę, nie wiem, coś tam się dzieje i schodzi z niej lawina i zabija ileś tam tysięcy ludzi. I wtedy widzimy, że to z tym pięknem coś tak jest nie do końca w porządku ostatecznie. Tak nie powinno być. I widzimy jakby potencjał, ale nie widzimy, dokąd to wszystko prowadzi. I w takim spojrzeniu bez Boga właśnie to wszystko gdzieś tam gubi sens. Ja nie wiem, ostatnio czytałem taki artykuł, czy widziałem, jak ten jeden z tych profesorów ateistów, bodajże Hawking, ten fizyk taki na wózku, powiedział, że no mamy jeszcze 100 lat na tej planecie. Jeszcze 100 lat damy radę tutaj to wszystko eksploatować i niszczyć, ale za 100 lat trzeba będzie już stąd dać nogę, znaleźć jakąś planetę, która będzie jakaś taka przydatna, do życia zdolna i musimy stworzyć takie technologie, żeby zbudować te statki, siąść w te statki i gdzieś tam dać na następną planetę. I tak sobie, jak sobie pomyśleć o tym, no dobra, no to ileś tam czasu będziemy na tej kolejnej planecie i potem znowu trzeba będzie wsiadać w te statki i jechać dalej, bo i tą zniszczymy i tak. Co prawda tych planet jest miliardy, więc można w nieskończoność, ale jak się zastanowisz nad sensem tego, to myślisz, że to jakieś, to nie ma sensu. Jak dla mnie przynajmniej. Jaki to ma sens? Gdzieś przenosić się z miejsca na miejsce i niszczyć i jechać dalej, żeby coś kolejnego zniszczyć w nadziei. To jest, wiecie, tak trochę właśnie jak patrzymy nawet na takie życie bez Boga człowieka, tak? Człowiek myśli, o, w tym miejscu się jakoś urządzę i za chwilę niszczy relacje, niszczy, nie wiem, to, co ma i myśli, o, jak się przeniosę do innego miasta obok, to tam stworzę sobie coś, tam będzie dobrze. Zostawię za sobą te wszystkie problemy, odetnę się grubą linią, pojadę tam i tam już na pewno będzie fajnie. I przyjeżdża do tego kolejnego miasta i na początku jest fajnie, ale za parę lat okazuje się, że zrobił dokładnie to samo, czy wydarzyło się dokładnie to samo, co w poprzednim miejscu, poniszczył jakieś relacje, po gdzieś tam to wszystko i myśli sobie, a no to teraz to już tam jeszcze dalej pojadę, teraz to tu tylko 30 kilometrów, to może było za mało, to jak pojadę 100 kilometrów dalej, to już tam na pewno mi się uda, bo tam będzie dobrze, tak, i jedzie te 100 kilometrów, no i znamy tą bajkę, tak? I to się powtarza i może potem do Ameryki pojedzie, bo myśli, że już tam to na pewno będzie dobrze i tam się dzieje dokładnie to samo. I jak popatrzeć na to, to powiesz sobie, ale jaki to ma sens, tak? Te pragnienia nas prowadzą, ale nie znajdują spełnienia, bo wiemy, że Biblia mówi, że to spełnienie jest tylko w Panu Bogu, w Jego obietnicach, w nadziei, że tak, żyjemy w tym świecie takim, jakim jest, ale żyjemy nadzieją, żyjemy obietnicami. I to nawet nie jakiegoś innego świata, ale że Pan Bóg kiedyś ten świat naprawi. Że Pan Bóg kiedyś naprawi to, co mamy tutaj. Naprawi nas, nie oderwie nas, wiecie, to nie jest takie, że Pan Bóg nas... Te grzeszne ciało nasze tutaj gdzieś oderwie i jako te aniołki będziemy tam już doskonali bez różnych naszych problemów. Ale Pan Bóg mówi, że naprawi to ciało, w którym jesteś teraz. Że otrzymasz je na nowo, tylko już nieśmiertelne, tylko już doskonałe, może tak. I doskonałe do tego, żeby żyć z Nim wiecznie. I Pan Bóg naprawi ten świat. I ten potencjał, który widzimy, on się kiedyś zrealizuje. To piękno, które widzimy, ono nie będzie niebezpieczne, tak? Kiedy może tak posługując się biblijnym obrazem, widzimy, że możemy patrzeć na lwa i powiedzieć, że jest piękny, ale wiemy, że jak za blisko podejdziemy, to nam głowę urwie. Ale Izajasz mówi, że przyjdzie taki czas, że lew będzie bawił się z jagniątkiem i dziecko będzie tam bawić się w gnieździe żmii, czy kobry, czy jadowitego węża i ten potencjał Pan Bóg zrealizuje. Ta obietnica jest nam dana. Ale musimy mieć serce, które chce się poddać Bogu. I to nie jest łatwe, bo my się poddajemy, powiedzmy sobie szczerze, ze skrzypem i zgrzytem i z płaczem często, tak, i różnie to bywa, ale gdzieś tam krok za krokiem, milimetr za milimetrem, myślę, że staramy się. Dlatego tu jesteśmy, taką mam nadzieję, że dlatego tu jesteśmy, że staramy się iść do przodu i dać Bogu pracować z naszym sercem, żeby nie było niewrażliwe, żeby właśnie nie było nierozumne, tak jak tu jest powiedziane, ale żeby dało się uzdrowić, żeby dało się nawrócić, dało się uzdrowić i żebyśmy mogli spojrzeć i zobaczyć i usłyszeć i jakby żeby Bóg mógł zrealizować właśnie to, co obiecał. Dlatego musimy być tymi, którzy chcą słuchać. Musimy być tymi, którzy chcą nietypowych rozwiązań, często dla swoich problemów. Rozwiązań, które wymagają czasami trudnych rzeczy i nie jest nam łatwo. Ja powiem szczerze, mi nie jest łatwo I mam parę różnych rzeczy w życiu, które trzeba by rozwiązać i pewnie nawet znam rozwiązanie, ale nie jestem na tyle odważny, żeby może gdzieś tam to zrobić. Mam nadzieję, że Bóg gdzieś tam pomoże i doprowadzi do tego, żeby się udało i mam nawet pewność, że Bóg tego pragnie i chce. To bardziej z mojej strony jest problem, ale żyję w nadziei. Także kochani, miejmy oczy, miejmy przede wszystkim serce otwarte, uczmy się Bożych pomysłów, przychodźmy do Boga, poddawajmy tą każdą myśl w posłuszeństwo Chrystusowi i chciejmy widzieć, chciejmy słyszeć, aby nie spotkało nas to, co spotkało wielu, tak? I aby te słowa, które tutaj zacytowane z Izajasza i które Jezus mówił do ludzi, którzy Go otaczali, nie były jakby tym naszym doświadczeniem, ale wręcz przeciwnie.